Przy telefonie Radia Lublin pan profesor Włodzimierz Piątkowski z Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, który zajmuje się socjologią medycyny. Panie profesorze, czy to, co obserwujemy na świecie, to, co obserwujemy pomału w Polsce w związku z epidemią koronawirusa, to jest panika?
No przede wszystkim taka ogólna uwaga, że my zgodnie z nazwą mojej katedry i moją specjalizacją nie zajmujemy się wirusologią, prawda, więc pominę te wszystkie uwagi medyczne ściśle. My zajmujemy się jak gdyby społecznymi reakcjami na takie choroby i wcześniej zajmowaliśmy się również poprzednimi epidemiami, bo pamiętajmy, że historia tych epidemii wirusowych czy pandemii, bo one mają charakter globalny w tej chwili, jest długa. No, przypominam, że wcześniej mieliśmy chorobę tak zwanych wściekłych krów, która była konsekwencją z kolei ludzkiego zachowania, prawda? Bo wiemy, że bydło było karmione preparatami takimi odżywczymi, białkowymi, które pochodziły z owiec, które były zarażone z kolei taką wirusową chorobą, tak zwaną skarpi, która no, jak gdyby nastąpiła transmisja wirusa z paszy pochodzenia zwierzęcego na krowy i ta choroba 15 lat temu, która była obserwowana, spowodowała wielkie straty ekonomiczne i również śmierć kilkuset osób. Później był SARS, ptasia grypa, bo te choroby mają wspólną etiologię, one są odzwierzęce, prawda? I tutaj pierwszy aspekt społeczny, który chcę podkreślić, to jest fakt, że człowiek właściwie w jakimś stopniu wywołuje te choroby, ponieważ zmieniła się w ostatnich kilkudziesięciu latach sposób hodowli, a właściwie hodowla zamieniła się w produkcję przemysłową mięsa drobiowego czy mięsa rzeźnego bydła. I żeby koszty obniżyć, człowiek gromadzi po kilkadziesiąt tysięcy tych ptaków pod jednym dachem, mówiąc symbolicznie, i to powoduje, że jeden zarażony ptak jest zagrożeniem dla kilkudziesięciu tysięcy kaczek, czy indyków, czy kurcząt. Ostatnio mieliśmy w czterech województwach w Polsce właśnie taką sytuację, gdzie trzeba było po kilkanaście czy kilka tysięcy tego drobiu wybić, utylizować, ponieważ one były infekowane. Czyli jeden aspekt to jest chęć zysku, produkcja przemysłowa zamiast tak bardziej ekologiczna mięsa drobiowego czy rzeźnego bydła i skupianie tych zwierząt na małej powierzchni w ogromnym zagęszczeniu, no i łatwa infekcja wzajemna. I więc tych epidemii przeżyliśmy już chyba sześć, o ile pamiętam, w ostatnich kilkunastu latach, to jest kolejna i znowu jest taka sama etiologia, prawda, bo wszystko wskazuje na to, że ten koronawirus 19 z Wuhanu jest też pochodzenia zwierzęcego, prawda, i to znowu wchodzimy w następny społeczny aspekt, mianowicie zwyczaje kulinarne chińskie, bo pamiętajmy, że tam zwierzęta są, że modne jest jedzenie, i to jest tradycja już wielowiekowa, surowego mięsa, że na tych targach zwierząt warunki sanitarne są, no, nie spełniają standardów europejskich i w związku z tym tu też trzeba podkreślić ten aspekt społeczny. No i trzeci aspekt, prawda, to jest kwestia migracji, to jest kwestia globalizacji, turystyki, która powoduje, że jedna osoba, która wróciła z Chin czy z Tajlandii, prawda, czy z Tajwanu, potencjalnie drogą kropelkową może zarazić kilkadziesiąt osób wokół siebie, prawda? Więc to jest kolejny aspekt społeczny, właśnie te masowe migracje, turystyka masowa, globalizacja świata i wobec tego łatwość przenoszenia tego wirusa. No i czwarty aspekt, czy kolejny aspekt, to są media, bo pamiętajmy, że tak jak główny inspektor sanitarny powiedział to wielokrotnie, w Polsce rocznie jest zarażonych i choruje na na grypę kilka milionów osób, to według różnych szacunków 2-3 miliony, kilkanaście tysięcy jest hospitalizowanych, więc i kilkaset co roku umiera, prawda, zwłaszcza tych osób o słabej, ograniczonej odporności, czyli starszych, chorych na choroby nowotworowe i tak dalej. Wobec tego pamiętajmy tutaj, że śmiertelność, prawda, w wyniku, i to jest kwestia również ustalenia, czy jest związek przyczynowo-skutkowy, czy nie, między śmiercią danej osoby, a tym wirusem, to jest na razie kilkaset osób.
Tu trzeba ale panie profesorze, pytanie jest, myślę, zasadne. Znaczy, na ile reakcje ludzi i reakcje mediów. Ja obserwowałem media włoskie, polskie media, zanim we Włoszech epidemia się rozwinęła. I one jednak starały się, nawet tabloidy, starały się zachować pewną roztropność. Nie wydaje mi się, żeby one jakoś specjalnie podgrzewały atmosferę. Natomiast no, rzeczywiście pozostaje pytanie, nawet przy tych wskaźnikach śmiertelności, które są podawane, no jeżeli sytuacja nie jest groźna, no to dlaczego zamyka się 11-milionowe miasto, czy odcina się od Chin 57-milionową prowincję? No bo jeżeli to byłaby, mówiąc kolokwialnie, poważniejsza grypka, no to po co państwa podejmowałyby tak potężne przedsięwzięcia, które są, no, finansowo już uderzają w gospodarkę Chin? Więc pytanie jest takie, czy społeczeństwa, na przykład Włosi, reagują w tym momencie odpowiednio do sytuacji, czy da się zauważyć panikę okiem socjologa?
No wie pan, zasada mediów jednak, mimo wszystko, niech pan włączy sobie jakikolwiek kanał informacyjny, to jest w tej chwili w rannych tych serwisach, już nie mówię o internecie, to jest 60% informacji dotyczy tego tematu, o których mówimy, prawda? No wiemy, jaką zasadą media się kierują, emocje. Po pierwsze emocje, a po drugie złe wiadomości są dobrymi wiadomościami, prawda? Więc ja bym to jednak jakoś, tą rolę mediów, mimo że pan mówi o roztropności, to bardzo dobrze, ale jednak wydaje mi się, że w jakiś sposób, tak jak poprzednio było w SARS-ie, bo myśmy to akurat badali, rola mediów jest raczej, ciągle jak gdyby czekamy na pierwszy przypadek zdiagnozowany w Polsce, prawda? No to jest takie zupełnie irracjonalne. Natomiast rzeczywiście to jest problem, bo pan mówił o tych środkach chińskich głównie, prawda? Zwróćmy uwagę, że to jest państwo totalitarne i to też trzeba o tym powiedzieć, i że my tak naprawdę nie wiemy, czy te dane, które oficjalnie Chińczycy, my mamy studentów, bo ja pracuję również na Uniwersytecie Medycznym, my mamy studentów właśnie z tego rejonu. Jak pan wie, Uniwersytet Medyczny, z tego co wiem, wstrzymał już rekrutację na studia zagraniczne, zawiesił, więc jak gdyby nie wiemy, to jest prawda, czy te dane oficjalnie podawane, epidemiologiczne i o umieralności są prawdziwe, prawda?
Czy wydaje się, że jeżeli się porównuje do danych podawanych przez Włochów, które są wiarygodne, to one zachowują proporcje, znaczy śmiertelność i przypadki ciężkie są proporcjonalnie porównywalne w Chinach i we Włoszech, więc na razie trudno jest znaleźć powód, dla którego mielibyśmy te dane chińskie falsyfikować. Natomiast no, oczywiście trzeba mieć na pewno z tyłu głowy, że jest to państwo totalitarne, no ale właśnie, w jaki sposób w takim razie państwo powinno prowadzić politykę informacyjną. Ja przed chwilą rozmawiałem z panem Wojciechem Andrusiewiczem z Ministerstwa Zdrowia. On na przykład nie chce mówić o tym, w jaki sposób Polska przygotowuje się na czarne scenariusze, bo taki czarny scenariusz trzeba brać pod uwagę. I teraz pytanie, czy takie niedopowiedzenia ze strony władz państwa, one wzmagają poczucie niepokoju u obywateli, czy przeciwnie, wyciszają nastroje?
No ja uważam, wie pan, to jest stara zasada i psychologii mediów i w ogóle zasada jak gdyby społeczna, że im więcej jest informacji, to informacji takich dostosowanych do poziomu recepcji przeciętnego odbiorcy, tym mówię o informacjach wiarygodnych i sprawdzonych i autoryzowanych, tym mniejszy niepokój. To jest jasne. Więc uważam, że te informacje, dzisiaj oglądałem przed chwileczką tutaj głównego inspektora, pana profesora Pinkasa, wydaje mi się, że z tego, bo odpowiadał na pytania dziennikarzy, i to trwało, ta konferencja trwała ponad 20 minut. Wydaje mi się, że te informacje są raczej szerokie i wiarygodne. Natomiast wie pan, no wszystko się sprawdzi dopiero w momencie, kiedy będziemy mieli pierwsze, bo na pewno wystąpi ten pierwszy zdiagnozowany przypadek, prawda? I zobaczymy, jak cała organizacja ochrony zdrowia jest przygotowana na taką sytuację. No dzisiaj była na przykład informacja pół godziny temu, którą pan może słyszał, że w przypadku, kiedy były rzeczywiście taki lawinowy wzrost rozpoznanych zachorowań, to oprócz oddziałów zakaźnych w każdym województwie jest scenariusz przekształcania oddziałów internistycznych na ten profil właśnie. Także myślę, że no, te informacje są dosyć szerokie. Natomiast jeszcze wracam do tych totalitarnych krajów. No, ja wczoraj słyszałem, że być może te dane chińskie z powodów ekonomicznych, politycznych są zaniżone 50 razy, prawda? No, proszę sobie policzyć to. Te oficjalne razy 50, prawda, no to wychodzą to miliony osób zakażonych, także to też jest ważne. Proszę zwrócić uwagę, że Rosja podaje, to jest niemożliwe, wszyscy to mówią, podaje 3 przypadki infekcji, prawda, kiedy oni mają kilka tysięcy granicy z Chinami, prawda, i setki tysięcy osób przekracza tą granicę i tak dalej. Więc,
no może, sposobem jest po prostu nie badać, bo jeżeli nie badamy jeżeli nie badamy, to nie mamy przypadków.
No po pierwsze nie badamy, a wie pan, nawet jeżeli badamy, to nie podajemy do wiadomości. Wiadomo, że to są straty potencjalnie ekonomiczne i już są one widoczne. To jest absencja ludzi, pracowników i tak dalej, zatrzymanie migracji robotników, którzy przecież pracują w Rosji, a przyjeżdżają z Chin, prawda? To są te rejony przygraniczne.
Ale panie profesorze, bo wracamy właśnie do pytania, które tak otworzyło naszą rozmowę. Czy to, z czym mamy do czynienia we Włoszech, Włochy są dla mnie takim modelowym, no bo to jest kraj europejski, zbliżony do nas kulturowo. Czy to, z czym mamy do czynienia na północy Włoch, to jest panika, czy to jest racjonalna reakcja społeczna? Bo już teraz we Włoszech, we włoskich mediach, jeśli je przeglądać, pojawiają się takie głosy, żeby wrócić do normalnego życia, żeby nie odwoływać targów, że tak naprawdę więcej szkody uczyni
niż pożytku.
Ekonomicznej szkody i społecznej szkody ten strach niż wirus.
Wie pan co, no absolutnie się z tym zgadzam. Ja tylko przypomnę panu, że najbardziej, bo ten koronawirus jest zbliżony jako odzwierzęcy, ten COVID-19, prawda, do SARS-u. Ja przypomnę panu to z pamięci, cytuję, ale na SARS-u umarło 812 osób. Wie pan, to jest promil umieralności na choroby grypopodobne. Także wydaje mi się, że to, co pan mówi właśnie, że właśnie nie odwoływać, nie skalować paniki, że to jest jak najbardziej racjonalne. Pamiętajmy, że relatywnie umieralność jest no, relatywnie mała. To jest około 2%, prawda? Znowu możemy się zastanawiać, czy Chińczycy podają rzetelne dane, ale ja mówię akurat o włoskich danych tym razem, do których się pan odwołuje. Także wydaje mi się, że naprawdę nie ma powodu, oczywiście bądźmy ostrożni i nie lekceważmy tego zagrożenia, ale nie pompujmy też histerii.
A jest jakaś polska specyfika takich sytuacji? To tak naprawdę chyba ostatnia kwarantanna na dużą skalę to były lata 50. we Wrocławiu, ale kiedy ja tak obserwuję rodaków...
To dokładnie lata 60., bo to chodziło o epidemię ospy, tak.
Jak obserwuję rodaków, no to oprócz tego, że rzeczywiście temat przewala się przez media, no to nie widać osób, które w supermarketach robią jakieś zapasy na czas epidemii. Czy jest tutaj jakaś specyfika polska odpowiedzi na takie sytuacje?
Wie pan, Polacy są w ogóle sceptyczni i trochę zdystansowani wobec ogólnie przez lata doświadczeń swoich chyba do mediów i też do jakichś informacji centralnych i to chyba jest nasza specyfika. Natomiast no, to, co widzieliśmy, prawda, we Włoszech, jakieś wykupowanie makaronów czy wody mineralne, to jest kompletnie, moim zdaniem, bez sensu. No to tylko może producenci mogą na tym zarobić albo spekulanci. Także uważam, że tak jak powiedziałem przed chwileczką, zachować ostrożność, nie lekceważyć oczywiście zagrożeń, stosować się do zasad higieny, prawda, jeżeli kaszlemy, bo to jest droga kropelkowa, to ten dystans, przecież to już było wczoraj powiedziane, zresztą to nic nowego, prawda, że to mniej więcej, jeżeli się zbliżymy do kogoś kaszlącego, prawda, i załóżmy, że on ma jakiś jest nosicielem wirusa, to jeżeli jesteśmy w odległości 1,5 metra, to nam się nic nie stanie, prawda, więc no zachowajmy jakieś takie elementarne zasady. Widziałem, że pan profesor Pinkas dzisiaj na konferencji prasowej 2 razy kichnął, to kichnął w rękaw, prawda, dosłownie, prawda, bo to wszyscy widzieli. Także zachowujmy się racjonalnie, dbajmy o higienę. I wie pan, jeszcze jedna generalnie zasada. Kto choruje, prawda? Chorują osoby o spadku odporności generalnie. Bo my mamy jako ludzie pewną swoistą odporność, taki symboliczny pancerz, który nas chroni od wirusów, bakterii, które są przecież wszędzie, prawda? Nosimy na sobie setki tysięcy różnego typu bakterii. Ten koronawirus jest tak samo w przewodzie pokarmowym, jak wiemy. Więc chodzi o to, żeby ludzie pamiętali, i my się tym zajmujemy w naszej katedrze też, bo zajmujemy się regularnym promowaniem regularnego prozdrowotnego stylu życia, czyli wysypiania się, dobrej diety, rozładowywania stresu, aktywności fizycznej i tak dalej. No tych 7 czy 10 zasad, które są znane. Chodzi po prostu o to, żebyśmy dbali o swój pancerz, taki, który nas chroni przed tymi wirusami, bakteriami, a tym pancerzem jest odporność. A odporność jest konsekwencją stanu naszego organizmu, prawda? A stan naszego organizmu w 60%, jak pan wie, jest od czynników socjologicznych i psychologicznych zależny, prawda? Od stylu życia, od środowiska, od trybu pracy, od, nie wiem, wysypiania się, prawda, i tak dalej. Więc jeżeli mamy tą odporność i wiemy, że nasz styl życia może być tym głównym czynnikiem chroniącym nas, bo podwyższa tą odporność naszą naturalną, to jesteśmy relatywnie bezpieczni. Ale tak jak powiedziałem na początku, nie można też lekceważyć ani traktować tego wszystkiego jako wymysł medialny, bo no, trzeba zachować jak gdyby zdrowy rozsądek i wydaje mi się, że akurat społeczeństwo polskie ten rozsądek jak na razie zachowuje. Nie mamy jakichś, prawda, nie widzimy jakichś objawów paniki. I tak jak pan powiedział przed chwileczką, wydaje mi się, że same media, prawda, już nie mówię o instytucjach, we Włoszech też apelują o to, żeby zachowywać się racjonalnie. Dlatego, że wie pan, wiemy, że emocje wykluczają rozum. Ratio to jest rozum, prawda? A emocje są alternatywą rozumu. Jeżeli emocje przewyższają te racjonalne argumenty, zaczynamy zachowywać się w sposób panikarski.
Panie profesorze, ostatnie pytanie. Tak. Ten wirus już ma duży wpływ na sytuację ekonomiczną na świecie. Tak. Jak pan myśli, czy w Polsce sytuacja ekonomiczna i związana z nią sytuacja społeczna, ten wzrost, który w Polsce nieustannie obserwujemy, on jest tak jakoś zagrożony?
No wie pan, jesteśmy w systemie globalnych gospodarek, prawda? Wiemy, że na przykład jesteśmy powiązani ekonomicznie najbardziej z Niemcami. Więc ta dyfuzja tutaj działa ekonomiczna. Wszyscy, którzy się zajmują ekonomią społeczną, o tym mówią. Jeżeli w Niemczech by były rzeczywiście jakieś widoczne pandemiczne objawy i szybkość, żeby ten wirus się, gdyby ten wirus się szybko rozpowszechniał, to być może tu widziałbym jakieś przełożenie takie wyraźne na polską gospodarkę, ale jak na razie.
Jest też problem dostaw z Chin. Już teraz niektóre firmy mają problem z częściami, których używają w produkcji swoich urządzeń. Nawet ta prozaiczna, trochę historyczny bieg po maseczki, które właściwie chyba nic nie dają, albo dają niewiele. No one w większości były produkowane w Chinach i stąd na polskim rynku ich nie ma, bo nie ma dostaw tych masek. Zresztą no to tak samo jest we Włoszech. To też pokazuje, jak bardzo jesteśmy uzależnieni od Chin, jeżeli chodzi o wiele produktów.
No tak, tak jak pan powiedział, to może nawet nie finalne produkty, tylko te surowce, prawda, i półprodukty, które się później montuje, prawda, i Wie pan, ale to naprawdę, to jest moim zdaniem bardzo problematyczne. To trzeba było rozmawiać, właśnie przed chwilą rozmawiałem z wirusologami, czy jest jakakolwiek szansa, bo pamiętajmy, że te produkty, one nie przylatują kargo lotniczym, prawda, tylko one są transportowane albo drogą morską, albo drogą kolejową. I w związku z tym jest pytanie, raczej to są mało prawdopodobne rzeczy, żeby przez te 4 tygodnie prawie, gdzie ten produkt transferuje się do Polski, żeby ten wirus się utrzymał.
Znaczy to nawet nie chodzi o utrzymanie się i przeżycie tego wirusa na tych produktach, tak, ale bardziej na zamknięte fabryki w Chinach, które nie działają ze względu na epidemię. Chociaż to chyba pomału tam wygasa też, także no miejmy nadzieję,
że... Mnie się wydaje, że no, w tej chwili, wie pan, no, nikt nie będzie... Mnie się wydaje, że ten scenariusz będzie bardzo podobny do tego SARS-u. Czyli przypominam, że 812 zarejestrowanych zgonów, prawda, no to w stosunku do innych chorób, gdzie umieralność w Unii Europejskiej to są kilkaset tysięcy, prawda, czy ponad milion, w Polsce rocznie umiera ponad 400 tysięcy osób, to wie pan, jest kompletny margines. Ale tak jak powiedzieliśmy razem tutaj kilkakrotnie, nie lekceważmy też, nie panikujmy, nie lekceważmy, słuchajmy komunikatów. I raczej no, powinniśmy się odnosić do tych sprawdzonych źródeł informacji, bo tych niesprawdzonych jakichś hipotez, prawda, że to jest niekontrolowany wyciek, w cudzysłowie wyciek tego wirusa z laboratoriów wojskowych w Chinach, bo na pewno się pan też z taką hipotezą spotka. To są rzeczy nie do weryfikacji i raczej tylko jak gdyby podwyższają ten poziom paniki, a tak jak żeśmy powiedzieli przed chwileczką, panika to emocje, a emocje wykluczają racjonalne zachowanie. A
czy to, co pan obserwuje, to już naprawdę ostatnie pytanie, w Polsce i to, w jaki sposób polski rząd radzi sobie z tym kryzysem, to świadczy o tym, o rządzie, o stopniu przygotowań, o racjonalności podejmowanych decyzji dobrze? Znaczy, czy to są kroki podejmowane przez państwo silne, czy przez państwo tekturowe?
No wie pan, między silnym a tekturowym, prawda, no to są te jeszcze pośrednie jakieś...
Nie dał się pan złapać.
No nie, no bo to są takie sztuczne alternatywy. Przepraszam, ale to nie korona. Natomiast no, chodzi mi na przykład o to, że kontrolowane są lotniska, prawda, jak pan wie, no właśnie już od kilkunastu dni. Natomiast jak słucham kierowców, prawda, którzy drogą lądową przybywają, czy z Włoch głównie, bo to o to chodzi, no to właściwie żadnej kontroli nie ma na tych granicach, ale to ludzie mówią, że to nie tylko na polskiej granicy, ale i austriackiej też nie było, prawda? Czyli jak gdyby jedną drogę migracji potencjalnej tego wirusa kontrolujemy, stosunkowo najłatwiej to zrobić, czyli lotniska, natomiast transport kołowy, który stanowi 90% transportu ekonomicznego, nie jest, już pomijamy...
No właśnie, i tutaj ja przepraszam, że tylko wejdę w słowo, bo tutaj pojawia się pytanie, czy to właśnie nie jest moment, w którym układ z Schengen powinien zostać zawieszony. On bywał zawieszony z powodów mistrzostw Europy w piłce nożnej. Właściwie dlaczego nie przywrócić kontroli na granicach w sytuacji, która jest potencjalnie groźna?
To jest prawda. No, ja uważam, że ten, tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, że ten transport kołowy, który stanowi większość źródeł migracji, prawda, i towarów, i ludzi, nie jest kontrolowany w tej chwili, nie tylko w Polsce, ale przez inne kraje Unii. Zawieszenie układu Schengen, jak pan wie, to jest bardzo poważna decyzja polityczna, na pewno kolektywna, nie indywidualna. Także wydaje mi się, że no, jeżeli przed chwilą doszliśmy do wniosku, że nie należy akcelerować tych nastrojów panikarskich, to wie pan, zawieszenie układu Schengen to by było naprawdę, ludzie mieli dowód, że państwa Unii coś ukrywają przed obywatelami, bo to jest niesłychanie poważne utrudnienie, prawda? Więc myślę, że to chyba decyzja ostateczna moim zdaniem powinna być, jeśli już.
Albo jest to ostatni moment na to, żeby taką decyzję podjąć. To jest kwestia dyskusyjna. No bo jeżeli tą decyzję, taką decyzję podejmować, no to właśnie teraz. No bo dopóki tych ognisk w Polsce nie ma. Bardzo panu dziękuję za rozmowę. Pan profesor Włodzimierz Piątkowski z Katedry Społecznych Problemów Zdrowotności UMCS był gościem Radia Lublin.
Dziękuję państwu.